O premierach kinowych, nowościach na platformach i nowinach ze świata filmu. W kinie w Lublinie witają Państwa
Iga Wójtowicz,
Grzegorz Chyluchyński
i Łukasz Kanafa. Zapraszamy do godziny 15. Mamy dla Państwa świeżą porcję nowości platformowych i kinowych. Od tych ostatnich zaczniemy.
Jeżeli chodzi o kina, to na wielki ekran wchodzi film, który będzie musiał stanąć do rywalizacji z filmem, który był wybitny i z rolą, która była wybitna. Bo tutaj mówimy o Charlie'm i Fabryce Czekolady. Tym razem mamy film Wonka. Ten, który ma opisywać to, co działo się z bohaterem, którego grał nazwisko...
Johnny Depp,
dokładnie, tak? No i jestem ciekaw, jak będzie przez widzów ten film odebrany. No bo jednak cały czas będzie do tego Charlie'ego i Fabryki Czekolady porównywany.
W ogóle to jest ciekawe zjawisko, bo znowu mamy film, który już był i mamy kolejną wersję. Ja myślałam, że to jest tylko tak u nas, na naszym lokalnym podwórku zna Hor i sami swoi, którzy też już za chwilę, a tutaj proszę, znowu mamy taki kolejny tytuł.
A nie, to ja z kolei mam wrażenie, że te same motywy, czy też te same adaptacje, czy te same filmy i ich nawet niekoniecznie sequele, tylko remake'i, no to jest znany i uznany pomysł Hollywood na zarobienie kolejnych pieniędzy na tym, co się już sprawdziło. Więc tutaj w tym wypadku, już myśląc bardziej odpowiedzi na pytanie Grzegorza, czy Timothée Chalamet się sprawdza w butach, w których bardzo wygodnie i do twarzy było Johnemu Deppowi, mam wrażenie, że nastąpiło pewnego rodzaju nowe otwarcie, dlatego że film Wonka, bo o nim mowa, jest jednak inny niż Charlie Fabryka Czekolady pod wieloma względami. I nie chodzi tylko i wyłącznie o postać głównego bohatera, nie chodzi też o Hugh Granta, który do tej roli Umpa Lumpasa no bardzo jej nie lubi i nie kryje się z tym, że bardzo jej wręcz nienawidzi, jak powiedział w jednym z wywiadów. No ale być może dlatego tak bardzo się sprawdza na ekranie, bo ta chemia, którą on posiada z własną postacią, polegająca na, no właśnie, typowo angielskim, nie tyle, że obrzydzeniu, co dystansie, ale tu chyba te dwie rzeczy się trochę przenikają, no, sprawia, że pospołu ze świetnym polskim dubbingiem, z świetnymi aranżacjami piosenek, z samą historią, która, no naprawdę, jak ktoś myśli sobie o tym, że filmy mogą być słodkie, w tym najbardziej dosłownym znaczeniu, no to film Wonka właśnie taki może być. Ja ubolewałem nad tym, że nie dość, że na czczo zobaczyłem Wonkę, to nie miałem przy sobie ani jednej tabliczki czekolady, bo na ekranie było tyle słodkości. Tak bardzo mnie zaczarował Timothée Chalamet, opowiadając o swoich czekoladkach, które robi z taką wielką pasją, czego nauczyła go mama. Spodobały mi się także postaci drugoplanowe. Nie tylko ci, którzy pomagają Williamu Wonce otworzyć swoją własną fabrykę czekolady, ale także postaci, tak zwane złe charaktery, które... No, chyba na czele z Olivią Colman, naprawdę świetnie się spisują w tym filmie. Na dobrą sprawę niczego w nim nie brakuje. Jest to dokładnie to, czego można by się spodziewać na święta. Film, którym można się oczarować. Film, który można smakować. Film, na który można pójść całą rodziną. Ja już polecałem zarówno swojej matce, jak i myślę o tym, żeby swoich chrześniaków zabrać na Boże Narodzenie w ramach pobycia po prostu z nimi. Właśnie na ten film. Świetnie się do tego nadaje, mam wrażenie, a poza tym to, co także mnie się podobało, można się na nim wzruszyć i to zresztą niejednokrotnie, bo kiedy widzimy kogoś, kto zaczyna swoje marzenia nie tylko marzyć, ale i spełniać, no to po prostu na całej sali robi się jakoś pogodniej.
Powiedziałeś tutaj o Olivii Colman i w ogóle wydaje mi się, że ten film jest bardzo dobrze obsadzony. Dlatego, że rzeczywiście ta rola Johnny'ego Deppa jest taka, że trudno z tym dyskutować. I jak myślę o aktorach młodego pokolenia, to w zasadzie Timothée Chalamet jest jedynym, który mógłby w te buty wejść. I rzeczywiście to już w zwiastunach widać, jak on się dobrze w tej roli odnalazł. I że rzeczywiście, no może nie powiemy, że jest spadkobiercą, ale że naprawdę sprostał temu aktorskiemu wyzwaniu, które na pewno nie było łatwe.
No chyba nawet...
No mierzył się z ikoną.
Zrobił trochę, coś od siebie dodał, jeśli można nawet tak powiedzieć.
A muzycznie? Bo jednak Charlie i Fabryka Czekolady bardzo muzykalowo wypada i te piosenki są fajne.
Tutaj jesteśmy w podobnej tonacji. Tutaj jesteśmy w podobnej tonacji, bo tutaj też bardzo dużo się śpiewa. To nie tak, że powiedzmy raz na 5 minut się śpiewa, jest to trochę jednak rzadziej. Natomiast sam film też trwa ponad 2 godziny. No, może nie całe 2 godziny, ale nie dłuży się to aż tak bardzo. W każdym razie w pewnym momencie można się zastanawiać, czy oglądamy musical, czy nie. To nie jest tak, że tych piosenek jest tak dużo, że można może to męczyć. Wręcz przeciwnie, one raczej pojawiają się jako pewne kontrapunkty do tego, żeby dane momenty fabularne podkreślić. Czy to momenty pewnej przeciwwagi emocjonalnej, czy moment zastanawiania się głównego bohatera, czy pewnego rodzaju przesilenie, które ma nastąpić. Bardzo fajnie jest to zrównoważone. To trochę jakby się właśnie słuchało świetnie skomponowanego utworu na bardzo wiele instrumentów, gdzie po jakimś czasie naprawdę mamy tę satysfakcję z harmonii, której doświadczamy. Bo bardzo dużo dobrego się dzieje na ekranie. Postaci, które są czarnymi charakterami, które stoją, które tworzą taki kartel czekoladowy, który uniemożliwia Williamu Wonce na wszelkie, oczywiście niezgodne z prawem, sposoby prowadzenia swojej własnej działalności. To także ma swoje plusy, bo im źli są bardziej źli, tym dobry wydaje się lepszy. No ale też między innymi wiele bajek, między innymi na tym polegała ich kulawość, koślawość czy niedopasowanie, że położono nacisk tylko i wyłącznie na jedną ze stron. Albo za bardzo bajki straszą, albo po prostu mówią coś, czemu nikt nie jest w stanie uwierzyć, bo za dużo tych truizmów jest.
To ile tabliczek czekolady trzeba zabrać do kina? Bo ja się wybieram dopiero jutro.
No myślę, że ja następnym razem, bo na pewno zobaczę, wezmę dla siebie i dla kogoś, kto siedzi obok mnie.
Okej. Czyli jedna na głowę.
Myślę, że tak.
Zapraszamy. Łąkę warto obejrzeć i sobie po prostu zdanie wyrobić. Czas na kolejny film. How to have sex. To jest tytuł tej produkcji, czyli na polskie jakby to przetłumaczyć?
Jak uprawiać seks?
No to słowo uprawiać jest takie dziwne.
No tak? Właśnie, bo bardziej
rzodkiewka,
kojarzy się...
pomidor?
No właśnie. Jest to... Ja bym raczej został przy angielskim tytule, bo on też ma... Ma pewnego rodzaju wieloznaczności, a ten film zbudowany jest z tych wieloznaczności. Można go zobaczyć na festiwalu De Makijaż i tu między innymi anonsujemy Państwu, że do jutra można uczestniczyć w Centrum Kultury w festiwalu De Makijaż, na którym krótkie metraże.
I Siostrzeństwo Świętej Sauny. Ja
właśnie
też bardzo, bardzo do tego zachęcam już po raz kolejny.
Ale też filmy, które do profilu festiwalu kina kobiet, jakim to festiwalem jest De Makijaż, pasują. How to Have Sex jest filmem zamknięcia tego festiwalu. Ja go miałem okazję zobaczyć na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Nowe Horyzonty we Wrocławiu już jakiś czas temu. On też przetoczył się przez kina, ale był tam dosyć krótko, podobnie
jak
nasz...
No tak marginalnie się przetoczył.
Dokładnie.
Ja się niestety nie wyrobiłam, żeby go zobaczyć, a w Lublinie zdaje mi się, że był chyba tylko w jednym kinie grany.
No właśnie, mamy też okazję zobaczyć w Centrum Kultury ten film, dlatego też o nim mówimy dla wszystkich tych, którzy do tej pory nie mieli okazji się na niego wybrać. Film o młodych ludziach, film australijski, film zrobiony przez kobietę. Film, który z jednej strony uwrażliwia na temat tak zwanego pierwszego razu, czy też inicjacji seksualnej, czy też w ogóle tego, w jaki sposób traktować siebie, swoje ciało w tej... No w tej sytuacji, w której spotykamy się z drugim człowiekiem, który także jest sobą i dochodzi do zbliżenia. Ja sobie myślałem, bo ten film też tak trochę był reklamowany, że będzie to raczej pstrokaty film o tym, w jaki sposób młodzież się niezobowiązująco spotyka i sobie spółkuje i... No ale właśnie, przede wszystkim chciałem film zobaczyć, bo czytałem też pokaneńskie recenzje, które były bardzo, nie tyle nawet, że górnolotne, co chwaliły ten film za wiele. Sam miałem okazję się przekonać, że faktycznie jest w tym filmie między innymi bardzo dużo płcieni, półtonów, w których opowiada się o tym, że na dobrą sprawę pięknej dziewczynie z pięknym ciałem w pięknym anturażu, bo wszystko dzieje się na wakacjach, gdzie wszyscy się bawią, gdzie tej zabawy, gdzie do tej zabawy naprawdę stworzony jest cały przemysł, łącznie z dyskotekami, z klubami, z ubraniami, z ludźmi, którzy właśnie tylko i wyłącznie po to na daną wysepkę sobie przyjechali. Jest tam super ciepło, wszyscy są w znakomitych nastrojach, każdy może się przysposobić do zabawy tak, jak lubi i tych miejsc do zabawy jest bardzo wiele. Najlepiej wybrać się tam ze znajomymi, co też czyni główna bohaterka. No ale właśnie, w pewnym momencie, gdy dochodzi do tego, do czego może dochodzić pod wielką presją, czy każdy już miał swój pierwszy raz, no, pierwszych rozmów o seksie, do pewnego wstydu o tym, żeby o tym rozmawiać, czy też żeby nie wyjść na kogoś, kto jest niewprawiony, albo jeszcze ma tę inicjację przed sobą, a już ma na karku, naście się już mu kończy praktycznie, więc no, czy coś z nim jest nie tak, co mówić koleżankom, co mówić kolegom. Cała historia opowiadana jest z punktu widzenia kobiety, która doświadcza tego swojego pierwszego razu, do czego też ten film zmierza, ale nie zmierza on tylko i wyłącznie jako do pokazania tego spełnienia, tylko do pokazania tego wszystkiego, co może towarzyszyć temu pierwszemu razowi, a o czym zazwyczaj się głośno nie mówi. Pewien lęk, pewien wstyd. Zazwyczaj, przynajmniej mężczyźni, zwykli chwalić się, jeśli chodzi o kobiety zresztą podobnie. No i zupełnie inaczej się o tym mówi, a zupełnie inaczej się to przeżywa, dlatego że jak można zobaczyć nie tylko i wyłącznie u bohaterów filmu, dochodzi do pewnego rodzaju pozerstwa i opowiadania, otworzenia, tworzenia postaci, którą się nie jest. Podobnie trochę jak w internetach jest, że możemy mieć bardzo wiele różnych kont i na tych kontach być bardzo wieloma różnymi ludźmi. Możemy rozwijać swoje wyobraźnie i pisać swoje własne książki w online.
Czy wiele możemy rzeczy powiedzieć, że ten film jest podobny do Sex Education?
Wydaje mi się, że trochę tak. Wydaje mi się, że trochę tak, tyle tylko, że Sex Education, tam właśnie był ten moment edukacyjny. Tam mieliśmy Otisa, który w pewnym momencie
zastępuje mówi podręcznik trochę.
Mówi i następuje to takie podbudowujące, jak ja to odbieram, wyzwolenie z jednej strony emocji i słów, gdzie kładzie się kres tej dysocjacji pomiędzy kreacją siebie, jako powiedzmy bożyszcza seksu, czy jako tę, jako kobietę, która doskonale wie, co robić, jak się zachować i zawsze ma to, co chce. I to ona jest, powiedzmy, tą, która wybiera, która inicjuje, pod której nie tyle dyktando, pod której kierownictwem wszystko się dzieje, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie ta świadomość, chociażby w kwestiach zgody, afirmującej zgody do wzięcia udziału w stosunku, tyle się kładzie nacisku na to. No, zupełnie to inaczej wygląda w kreacji, zupełnie inaczej w rzeczywistości. W Sex Education było tak, że te dwie sytuacje się spotykały, bo Otis był na tyle fajnym chłopakiem, przy którym można się było otworzyć i pomówić dokładnie tak, jak się to czuje. W przypadku How to Have Sex jednak to się nie dzieje. Film jest dramatem, film jest raczej, pozostawia bardzo wiele niedopowiedzeń i pozostawia tak pewnego rodzaju, nie dość, że sytuację otwartą, to sytuację dosyć niekomfortową, bo może się okazać, że coś, o czym bardzo marzymy, nie dość, że spełnia się inaczej i spełnia się nie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, to spełnia się jeszcze w taki sposób, że na dobrą sprawę, żeby jakoś żyć dalej, banalizujemy całą sytuację. I z tym takim trochę poczuciem, no właśnie, zastanowienia się nad swoim własnym życiem, nad życiem, czy to na przykład właśnie swoich dzieci. Wydaje mi się, że to jest jeden z tych filmów, który warto, żeby zobaczyli rodzice dojrzewającej już młodzieży. Myślę, że pod tym względem to jest bardzo ciekawe, żeby poznać ten punkt widzenia. Film na poważnie. I film zupełnie nieprzesłodzony i film zupełnie niepstrokaty.
Zapraszamy na kolejną produkcję. Tym razem jest to Dogman. I proszę nie mylić z Człowiekiem Psem, bo ten film Luca Bessona już był w 2005 roku, jak dobrze pamiętam. Tutaj tytuł podobny, ale historia zupełnie inna.
No, zupełnie inna i mam wrażenie, że tutaj po raz kolejny dochodzimy do tego, że niektórzy potrafią robić filmy, pomimo tego, że zrobili jeden film, z którego są zapamiętani. Luc Besson zrobił ich trochę więcej, ale dla wielu jest to twórca Leona Zawodowca i twórca też jako producent odznaczający się w nowej fali brutalizmu francuskiego, jeśli można
powiem
tak powiedzieć.
Powiem tak, zrobił świetny film i wie, jak odcinać kupony.
O, może tak. No ale właśnie, Dogman, między innymi dlatego o nim mówimy, bo w Centrum Spotkania Kultur można go zobaczyć, ale też wydaje mi się, że jest zrobionym pewną adaptacją luco-bessonowskiej filozofii, którą przeszczepił z Leona Zawodowca, stosując do współczesnej estetyki mówienia o chociażby niezależności. O, myślę, że tak. Chyba to najbardziej. Zastanawiałem się dlatego, że na plakatach zobaczyłem Drag Queen, czy to jest kolejny film, w którym opowiada się o inności, pokazując tę inność. Trochę jak wybieramy się na inne planety, czy też może po prostu zwyczajnie na inny kontynent, czy do innych krajów, żeby zobaczyć, jak ludzie żyją, więc po prostu ubierzemy faceta w kobiece fatałaszki i zobaczymy, jak on się będzie zachowywał i przy tym opowiemy o wykluczeniu społecznym.
Jeśli ktoś, jest chyba coś zupełnie innego.
No właśnie, jeśli ktoś myślał, że to jest tego rodzaju film, to i nie widział filmów Luca Bessona, no to faktycznie bardzo się zdziwi, ale też bardzo się dziwi na pozytywnie. Bo okazuje się, że ten brutalizm Luca Bessona, owszem tak, nadal mamy tą scenę jak z Leona Zawodowca, kiedy nagle wszyscy idą po niego i po jego podopieczną, jeśli można tak się wyrazić. Tutaj też mamy, że wszyscy idą po naszego Dogmana i jego psy. No ale właśnie, o wykluczeniu społecznym jak najbardziej ten film jest. Tyle tylko, że pokazuje trochę to wykluczenie społeczne na zasadzie jokerowskiej. To znaczy, w pewnym momencie dowiadujemy się, że mówienie tylko i wyłącznie o głównym bohaterze, Dagu, tylko i wyłącznie jako drag queen, czy też mężczyźnie, który się przebiera i maluje jako kobieta i śpiewa Edith Piaf w burlesce w piątkowe wieczory, no to jest duże pójście na skróty. Dlatego, że w tym filmie poznajemy całą jego historię i to, w jaki sposób do tego doszło. Poznajemy też historię bardzo brutalnego dzieciństwa, bardzo źle wykorzystywanej religii, takiej dogmatycznej i takiej, która jest opresywna. To jest jeden z tych momentów, w których jak bohater, ojciec naszego głównego bohatera, gdzie wykorzystuje się religię do tego, żeby zadawać krzywdę i ból i cierpienie i gnębić, także najbliższych. Kontrastuje Luc Besson bardzo wiele tych sytuacji, o których dzisiaj się mówi, tyle tylko, że zazwyczaj mówi się o nich w różnych filmach. Luc Besson zarówno od drag queen, czy też o całej społeczności LGBT, jak i o miłości do psów, czy też o życiu, o psach jako żywych istotach, jako towarzyszach życia ludzkiego, jak i o społeczeństwie, które wszystkich tych, którzy na przykład są na wózku, bo nie mogą chodzić, którym zabiera pewnego rodzaju możliwości zarobkowania, albo też nie stwarza innych, równie intratnych, ciekawych propozycji. To wszystko jest w tym filmie. Plus naprawdę aktorstwo takie, które zapiera dech w piersiach. Ja co najmniej kilka razy patrzyłem na ekran z szeroko otwartymi oczami i byłem tak bardzo poruszony, nie to, że łzy mi poleciały same, ale czułem bardzo blisko to wzruszenie, kiedy nasz główny bohater z rozżalenia i z bezsilności i wściekłości na to, że został zepchnięty na margines nie z własnej woli, razem z psami wyje do nieba. Jest kilka takich momentów, które są bardzo filmowe i wydaje mi się, że gdyby nie Luc Besson, gdyby nie człowiek, który raz, że wyprodukował wiele filmów napisał i wiele filmów wyreżyserował i wiedział, w którym momencie poprowadzić tę historię, ona mogłaby mu się rozsypać w dłoniach. A tak otrzymujemy dzieło bardzo spójne, bardzo poruszające, bardzo o czymś. No i właśnie, pomimo tej wielości wątków poruszanych, jednak bardzo spójne. I tą spójnością mocne. Bardzo polecam zobaczenie Dogmana.
Czas na platformy, czas na film, który na początku, serial, który pojawił się na Viaplay, ale w końcu trafił na Netflixa. Serial Morderczyni. Jestem ciekaw waszego zdania, a dokładnie zdania Igi. Trafiłem na ten serial przez przypadek, nie miałem co oglądać, włączyłem Morderczynię i od razu widzę, że kobiety grają pierwsze skrzypce. Jestem ciekaw, jak ten brutalny, bardzo nacechowany przekleństwami serial spodobał się tobie.
Bardzo.
O, super. Dziękuję, przechodzimy do kolejnego serialu.
Spodobał mi się bardzo. Znowu mamy serial polski na Netflixie, który się udał. Bo mieliśmy dużo potyczek takich z serialami, które nie do końca trafiły. Na przykład Brokat był takim serialem, który ja bardzo walczyłam, obejrzałam chyba nawet 4 odcinki, tak się przymuszając i porzuciłam. A po Infami mamy Morderczynie, które mnie po prostu, no może nie powiem zachwyciły, bo to jest złe słowo, ale zatrzymały przy sobie i chcę oglądać dalej. Zobaczyłam na razie tylko 2 odcinki, ale jestem zachwycona. Jestem zachwycona tą obsadą, która jest bardzo kobieca, ale jednocześnie bardzo zróżnicowana, bo mamy tutaj bohaterki, które są i mocne, no wszystkie są w zasadzie bardzo mocne, ale Iza Kuna, która jest właśnie... No nie, nie będziemy zdradzać. Nie będziemy zdradzać, kim jest Iza Kuna i co tam robi.
Jest wyrafinowaną kobietą.
Tak,
taką
która
zimną.
Świetnie gra swoją rolę takiej biednej i zagubionej. Tam, zwłaszcza w tej scenie z wahadełkiem.
Tak, ja mam problem z jednym aktorem. Mateusz Kmiecik. Jak zobaczyłem go na ekranie, mówię, no Sibul. Wzięli DJ-a Sibula i gra w serialu. Porównajcie sobie w domu zdjęcie Sibula i zdjęcie Mateusza. No, bliźniacy.
No, ja tego problemu nie mam, ale właśnie, wracając do aktorów, Izabeli Kunie, wspomnianej, towarzyszy na pierwszym ekranie, na pierwszym planie Maja Pankiewicz, na pewno znana państwu z Warszawianki. Tam miała co prawda drugoplanową rolę, ale jednak bardzo zwróciła między innymi moją uwagę.
Tutaj taka strudzona życiem policjantka. Tak. Widać, że...
Ale też mająca w sobie bardzo dużo determinacji, tak, i potrafiąca postawić na swoim.
No taka córeczka tatusia, ewidentnie, która się wdała w ojca ze swoją siłą i egzekwuje bardzo mocno to
na czym
jej zależy.
Ojciec w hierarchii policyjnej też bardzo wiele znaczy, w związku z czym ona też jest postrzegana jako przedłużenie rodu. Więc ona także została policjantką, ona także ma w sobie bardzo wiele ze swojego ojca, tej bezkompromisowości i tej... No
co
właśnie,
mi nie pasowało na początku?
Chyba
dwie panie dzielnicowe. To mi nie...
Rzadko się zdarza.
To chyba tego nie ma.
Nie, wydaje mi się, że jest. Ja
no w takiej dzielnicy to one miały?
No myślę, że tak, tylko że... No widzisz,
ale one są świetnie dobrane. Zobacz nawet wizualnie, jak one
to
wyglądają
prawda
ze sobą. Jedna gra dobrą policjantkę, druga złą. No wszystko tam się zgadza.
Jedna jest niższa i krucha, za to potrafi w samoobronie bardzo wiele, a druga jest postawna i nawet nie musi dochodzić do samoobrony, bo ona już samym wyglądem budzi respekt.
Ale wracając do serialu, ten serial na początku może trochę odstraszyć widzów, ale do końca zostajecie pierwszego odcinka, to potem zostajecie wciągnięci.
Tak.
Bardzo wciągnięci, tak, dlatego że ta historia, no odczujemy od początku, że coś będzie, no, że coś nie gra,
a
że coś rzeczywiście...
takie wrażenie takich niewygodnych spodni trochę, w których byś była, ale są fajne, lubisz, ale są trochę niewygodne? Że chcesz w nich chodzić, ale wiesz, że cię ubierają.
Ja miałem
takie wrażenie. Taki
dyskomfort?
Taki dyskomfort.
Ja sobie zadawałem pytanie, dlaczego ten serial nazywa się Morderczynie, ale tylko do pewnego momentu, bo zupełnie jest to zwyczajny policyjny serial, który nawet nie bardzo tropi te morderstwa. Bardziej jest to pokazane właśnie życie codzienne policjantki w metropolii i życie codzienne z wielu różnych punktów widzenia. Jak jest ona traktowana na komisariacie przez kolegów, jak jest traktowana na ulicy, jakiego rodzaju interwencje ma, o czym myśli, o czym mówi, tego rodzaju rzeczy. Takich serialów w sumie już sporo było. I między innymi na tym polega chyba też plus tego serialu, bo ja po tym, jak ty, Grzegorzu, zaproponowałeś, żebyśmy o tym serialu porozmawiali, bo ja byłem święcie przekonany, że tylko na Viaplay można go zobaczyć, bo to jest produkcja oryginalna Viaplay.
Tak.
Kiedy wleciał na Netflixa, także skwapliwie z tego skorzystałem i zobaczyłem całość praktycznie za jednym tchem, dlatego że właśnie to spodobało mi się ogromnie, że oprócz typowo serialowego nawijania makaronu na uszy, do czego jesteśmy już przyzwyczajeni, jeśli oglądamy tych seriali.
Ale też jest
jeden,
to robione bardzo dobrze.
Jeden na tydzień, to pojawiają się w tym momencie, pojawiają się te momenty, w których na przykład przypomina się nam, dlaczego serial się nazywa Morderczynie. I też odkrywa się przed nami powoli te karty. W przeciwieństwie do informacji zwrotnej, wydaje mi się, że trochę wolniej się to dzieje, bo jaka jest rola mamy, bo tutaj pomiędzy Mają Pankiewicz i Izabelą Kuną, ich postaciami jest stosunek matki i córki. Jaki jest stosunek jeszcze do jednej siostry, która ma życie ułożone. Te wszystkie, jak i przede wszystkim, co łączy ich z ojcem mężem. Jeśli zwrócicie Państwo uwagę na plakat, to tam mamy właśnie te trzy panie w cieniu ojca. I to jest bardzo dobre zresztą streszczenie tego, o czym jest ten serial. W pewnym momencie oprócz typowej afirmacji siły kobiet dochodzi też do głosu pewna, nie chciałbym użyć słowa patriarchalna, bo to od razu budzi pewnego rodzaju klisze współczesne, ale pewnego rodzaju męska despotyczność, która sprawia bardzo wiele bólu, która z jednej strony ma chronić, ale z drugiej strony chroni w sumie podwójnie, jak mieć obosieczne, bo chroni przed zagrożeniami, ale chroni też te zarówno żonę, jak i córki przed szczęściem zwyczajnie. To jest ochrona przed tym, żeby one prowadziły swoje własne życie i żeby one mogły w ogóle dostąpić czegoś, czego ten mężczyzna nie przewidział. A co może dać im szczęście? Ta konkluzja jest dosyć gorzka i podejrzewam, że dla wszystkich tych, którzy uważają, że mężczyzna ma zawsze rację, ten serial okaże się kolejnym dowodem na to, że ma rację, ale nie zawsze i tylko swoją rację ma, bo są też inne racje, więc jak najbardziej wpisuje się w współczesną narrację, która daje głos bardzo wielu różnym osobom, ale też w tym serialu, w serialu Morderczynie, ten głos jest bardzo różny i bardzo ciekawy i bardzo wyraźny, bo z jednej strony poznajemy taką dziewczynę, której bardzo tego brakuje, tej takiej ekspresyjności, bo ona ciągle jest jakby w kaloszach wojskowych swojego ojca, i ciągle jakby słuchała rozkazów i wypełniała. Druga córka uciekła w małżeństwo i zrobiła sobie swój własny bastion, do którego nie chce nikogo innego wpuszczać i w którym sama też jest taką dyrygentką. Matka, no właśnie, matka w pewnym momencie też trafia do więzienia. Wszyscy ci, którzy lubią serial TVN-u i którzy lubią mocne kobiece role, też rozpoznają Izabelę Kunę w tej roli, zresztą świetnie. Wydaje mi się, że mocna obsada z Tomaszem Szuchardem jako ojcem, który się dosyć epizodycznie pojawia, sprawia, że pospołu z dobrym scenariuszem ten serial dosyć łatwo zobaczyć w całych 6 odcinkach.
No właśnie, mówisz tutaj o scenariuszu, więc chyba tutaj warto też dodać, że to jest serial, który powstał na podstawie powieści Katarzyny Bondy. To też jest kobieta, którą ja bardzo lubię i lubię czytać jej książki. Ona pisze kryminały, które są no trochę inne niż te kryminały męskie. Tam jest właśnie ten kobiecy rys i kobiecy zmysł i to w tym serialu też świetnie widać, więc dla wszystkich tych, którzy lubią książki Katarzyny Bondy, to uważam, że to jest pozycja obowiązkowa.
Zapraszamy, zachęcamy. Cieszę się, że podobało się Morderczynie, moja propozycja. Czas na Krwawe Wybrzeże. Kolejny serial sensacyjny, tylko tym razem jesteśmy we Francji.
W ogóle no, jakoś tak bardzo mroczny mamy ten
no właśnie
tydzień.
pomyślałem,
bo to Łukasz taki klucz dobiera.
Zrobimy właśnie porównanie, bo z jednej strony mamy Morderczynię polskie, z drugiej strony mamy Krwawy Bastion na Netflixie, gdzie rzecz dzieje się w północnej Marsylii. I zastanawiałem się, Grzegorzu, tu pytanie do ciebie. Jak bardzo myślisz, że serial Krwawe Wybrzeże można porównywać z serialami Patryka Wegi, które operują podobnym językiem brutalności i które w podobny sposób opowiadają o życiu policjantów i półświadka?
Ja bym nie porównywał Patryka Wegi, no może Pitbulla, tak, do tego serialu, ale nie twórczości. Bardziej, nie wiem, czy jest coś z polskiego rynku, co możemy porównać do tego serialu.
No właśnie, to byłby bardzo dobry punkt wyjścia, bo też między innymi dlatego chciałbym o tym chwilę porozmawiać, że mam wrażenie, że ten serial wyprodukowany przez GOMOW to jest studio produkcyjne, dystrybutor filmów zarówno krajowe, jak i międzynarodowe, ale także i sieć kin wielosalowych, tak, we Francji, więc jest to no, sięgająca już ponad 100 lat. Więc jest to instytucja, za którą stoi bardzo wiele. Niekoniecznie państwowa, raczej właśnie taka, która z kinematografią wzrastała, można wręcz powiedzieć, od samych, niemalże samych jej początków. Ja też swego czasu miałem okazję być w siedzibie tej firmy w Paryżu, tam między innymi oglądać jeden z filmów Volkera Schlendorfa i prowadzić interesy z tymi ludźmi. Mam wrażenie, że to są profesjonaliści z najwyższej półki. I się zastanawiałem, jakiego rodzaju kino w tym nurcie sensacyjno-kryminalnym oni zaproponują. No i wyliczając sobie rzeczy, które muszą się w takim filmie znaleźć, to na pewno musi to być glina, który jest niejednoznaczny. Że wyszły już z mody te podziały na dobrego, złego glinę, czyli jak mieliśmy chociażby w Zabójcach był Al Pacino i Robert De Niro. Tutaj raczej współcześnie tworzymy postaci niejednoznaczne, czyli trochę dobry, trochę zły. I serial między innymi opowiada, próbuje odkryć, dlaczego trochę taki jest, trochę taki. Musi być dużo brutalizmu, owszem tak, bo inaczej ten półświatek wypada niewiarygodnie. Czy musi być aż tak dużo przekleństw, wracając do Morderczyń, bo tutaj trafiłem na co najmniej dwa wpisy na jednym z największych, nie tylko w Polsce,
tak,
serwisów
też to
filmowych.
Czytałem, że jest dużo.
Ale powiem wam szczerze, że ja w ogóle mnie to nie ukuło w żaden sposób. Jak rozmawialiśmy o Heaven in Hell, gdzie tam były te bardzo burzliwe kłótnie matki i córki, to no, bardzo mi to nie odpowiadało, jaki tam jest język, a przy Morderczyniach ja nawet tego nie zauważyłam. Może to źle o mnie świadczy.
Nie, to tam tak ma być po prostu.
One są te wulgaryzmy tam są uzasadnione, tak.
Wydaje mi się, że potrzebna jest także legenda. Tu jest kolejna rzecz. Tak jak legendą mówiane są północne dzielnice Marsylii. W Marsylii, we Francji, odsetek przestępczości jest najwyższy w całej Francji. I dużo wyższy, zwłaszcza w niektórych dzielnicach. To są dzielnice, do których się nie wchodzi. Też miałem okazję tam być swego czasu i zrobiłem sobie spacer. Zupełnie inaczej się tam czułem. Miałem wrażenie, że to jest trochę inna Francja niż ta, którą widziałem w Paryżu na przykład. Więc oprócz legendy, no, potrzebny jest jeszcze scenariusz. Scenariusz, który sprawi, że będzie się chciało poznawać te postaci. Więc ten półświatek, zazwyczaj, żeby dobrze by było, żeby był skłócony ze sobą. I żeby niejednoznaczni stróże prawa, niejednoznaczni w swoich intencjach, choć jednak dosyć przewidywalnie, jeśli chodzi o to, co jednak zrobią, bo jednak są stróżami prawa, żeby to wszystko zaiskrzyło na tyle, żeby chciało się oglądać chociażby drugi odcinek. Ja zobaczyłem do tej pory dwa odcinki i jestem pod wrażeniem tej sprawności opowiadania. Mam wrażenie, że ten serial też może być zbyt brutalny dla niektórych, a dla innych zbyt sztampowy, bo też tego serialu to jest bardzo współczesne, owszem, ale takich seriali powstało już całkiem wiele.
No właśnie, bo ja chciałam powiedzieć, że w tym serialu nie ma niczego odkrywczego i on, owszem, dla tych, którzy lubią kino akcji i takie historie, to rzeczywiście może być no, taka dobra propozycja do zobaczenia, ale
miks 13 dzielnicy i Bad Boys Blue.
Mnie tam jakoś nic nie wciągnęło na tyle, żebym została przy tym serialu dłużej.
Mnie końcówka pierwszego odcinka wciągnęła i mam ochotę zobaczyć drugi, ale tak jak ty mówisz, przez 80% pierwszego odcinka oglądałam go na siłę.
No właśnie, bo to jest też coś takiego, co jeżeli cię nie wciągnie i nie zdecydujesz się na to, żeby za tym pójść, to bardzo szybko zapomnisz, co tam się wydarzyło, bo widziałeś tego już tyle, że w zasadzie no, tak myślę, że dla tych, którzy lubią to tak, ale chyba niekoniecznie z mojej strony.
No, ja z kolei miałem zwyczajnie ochotę na kryminał, a ten, czy też film sensacyjny, raczej miks tych dwóch rzeczy, a jak sądzę, Krwawe Wybrzeże, jeśli o mnie chodzi, bardzo mnie usatysfakcjonowało w tej materii. Zastanawiam się, jak będzie z Miastem Niedźwiedzia na Sky Showtime, bo tutaj zmieniamy zupełnie tonację. Jest dużo śniegu, jest hokej, są młodzi ludzie, są nieco starsi, ale cały czas pamiętający momenty, w których byli młodzi.
Są mężczyźni przede
i kobiety.
Wszystkim. Ale tam bardziej chyba mężczyźni grają pierwsze skrzypce.
Tak uważasz?
Tak mi się wydaje, że tak.
Jesteśmy na Islandii, poznajemy trenera, który grał w NHL, czyli lidze hokejowej najsłynniejszej na świecie, albo przynajmniej takiej, w której najwięcej pieniędzy się wydaje na zawodników. Wraca on do swojego macierzystego klubu. Poznajemy go w sytuacji, w której próbuje się ze swoją rodziną wyleczyć, czy też pogodzić z utratą dziecka. Poznajemy go w sytuacji, w której obejmuje zespół, no, z jednej strony seniorów, którzy są pozostałościami po tych wszystkich, którzy mieli lepsze kontrakty, a którzy po prostu chcą żyć w tejże małej miejscowości, ale także po jakimś czasie okazuje się, że jest bardzo dużo młodych talentów i na tych młodych talentach w sumie się skoncentrujemy fabularnie i na tym, jak ten serial właśnie w pewnym momencie staje się serialem młodzieżowym, bo takie miałem wrażenie. Więc trochę intro do wejścia w tę historię jest inne. Nie mówiąc już o tym, że pierwsza scena fajnie klamruje się z ostatnią sceną. One są praktycznie tożsame. Tyle tylko, że poznajemy, kto kogo morduje i ja po pierwszym odcinku byłem zaskoczony, bo raz, że bardzo podobają mi się tego typu konstrukcje. Wydaje mi się, że to jest świadectwo przemyślanego scenariusza. Tego typu scenariusze zazwyczaj zapraszają do intelektualnej interakcji. I lubię zwyczajnie takie filmy czy seriale. No ale z drugiej strony zastanawiam się, co będzie dalej. Igo, tobie jak się spodobało?
Bardzo mi się spodobało. Właśnie w przeciwieństwie do Krwawego Wybrzeża, to jest serial, który też mnie wciągnął. No jestem po pierwszym odcinku, więc niewiele widziałam, ale mam ochotę zobaczyć więcej. A to już jest dobrze. I bardzo mi się podobało to, no właśnie, w pierwszym odcinku dosyć mocno to wybrzmiewa, jakie tam są relacje ojców i dzieci, no bo mamy tutaj właśnie utratę jednego z synów i widać, że gdzieś ta rodzina się przez to trochę rozchodzi, bo mamy mamę, która z dwójką dzieci no jakoś tak celebruje pamięć o tym dziecku i ojca, który kompletnie sobie nie radzi z tym, co się wydarzyło i widać to, że on sobie bardzo nie radzi i jest taką bardzo mocną postacią, która... No, bardziej idzie w pracę niż w emocje, czyli tak bardzo stereotypowo, jeżeli o to chodzi. I po drugiej stronie mamy kolejnego mężczyznę, ojca i jego syna, który też nie do końca sobie radzi z emocjami. I mnie bardzo ten wątek zaciekawił i mam nadzieję, że to będzie pociągnięte w pozostałych odcinkach, bo to mnie najbardziej chyba
interesuje.
No tak,
ale właśnie w pewnym momencie mamy ojca, który... tylko dlatego, że no, pokłócił się z synem, poczuł się obrażony. Okazuje się, że no, wyprasza go z samochodu na 25-stopniowy mróz
w bluzie samej.
Tak. Podczas gdy ten chłopak to jest właśnie jeden z tych największych talentów hokejowych, które ta mała mieścinka ma do zaoferowania. I podobał mi się też jeden z wątków trenerskich, bo trochę to jest też serial, można powiedzieć, sportowy. Nie tak sportowy, jak serialem sportowym jest Ted Lasso, bo jednak więcej jest piłki.
No tu mamy trochę bardziej Lasso. Psychologię sportu
tak,
niż sam sport.
Ale ten moment w pierwszym odcinku, gdzie nowy trener, ten z NHL, rozdaje krążki swojej nowej drużynie młodych chłopaków i przy każdym rozdaniu krążka mówi dwa słowa do danego zawodnika, jakby afirmując jego dobre cechy, które on jako trener widzi, które on uważa jako trener, że ten zawodnik mógłby wykorzystać. Fajne są te momenty, w której miesza się kino społeczne z kinem psychologicznym, kinem sportowym. To jest pewnego rodzaju ciekawe i wciągające, bo dla mnie też bardzo dobrze działa ten islandzki klimat, bo tam mimo wszystko ma się wrażenie, nawet jak sąsiedzi, co także wybrzmiewa, spotykają się na przyjęcia, to oni cały czas są jakby, cała Islandia jak jest wyspą, to te poszczególne domostwa jakby były same tymi wyspami, które od czasu do czasu się spotykają, tworząc no, pewną jedność na przekór chociażby tym 25-stopniowym mrozom. Z jednej strony powściągliwość, zwłaszcza tych mężczyzn, owszem, stereotypowość, jak najbardziej tak, ale z drugiej strony młodzież, która kryje w sobie bardzo wiele tych wulkanicznych emocji, które muszą się doczekać ekspresji, wybuchu. Ja tylko czekam, w jaki sposób.
Zachęcamy, zapraszamy. Krwawe Wybrzeże, Miasto Niedźwiedzia, Morderczynie, jest w czym wybierać.
A na przyszłą sobotę mam nadzieję, że znowu do nas dołączycie. Będziemy w kinie w Lublinie. Czekali na was zaraz po 14:00. A my to...
Iga Wojtowicz,
Grzegorz Chylu-Chyliński
i Łukasz Kanafan. Do usłyszenia.